Kochani, chciałbym dzisiaj podzielić się tą trzecią częścią na temat wzrastania w wierze. Mówiłem już dwa kazania na ten temat. Chciałem dzisiaj dokończyć to. O kolejnych takich klasach wzrastania w wierze. Mówiłem ostatnio o gimnazjum. Porównałem to do szkoły, że jest podstawówka, gimnazjum, liceum i studia. I mówiłem trochę o gimnazjum, o byciu młodzieńcem. Poczekam, bo tu jeszcze widzę, szkółka nie może wyjść. Także Robert, jakbyś tam mógł zainterweniować, bo dzieci nie chcą. Resztę dzieciaków bym poprosił, żeby tutaj siadły. Także Eunika, proszę tutaj, żeby siąść. Mówiłem o tym, o gimnazjum, że gimnazjum to jest taki bycie młodzieńcem. I w wierze też można być młodzieńcem. I teraz troszeczkę przenosimy się w życie bardziej dorosłe. W liceum można mówić już, że to są już bardziej dorosłe osoby. Pierwsza klasa liceum to jest królestwo w Bożej mocy. Że wchodzimy w klasę przywódców, odpowiedzialnych liderów. Że już ktoś przestaje być młodzieńcem i zaczyna być dorosłym w chodzeniu w wierze. I to jest taka osoba, która zaczyna myśleć odpowiedzialnie za cały Kościół. Że szukamy dobra całego Kościoła, a nie myślimy tylko o własnym dobru. Kiedy ktoś jest dzieciaczkiem albo młodzieńcem, to szuka tego, co jest wygodne i miłe i dobre dla niego. Ale ktoś, kiedy wchodzi w wiek dorosły, potem też można poznać dorosłych, osoba dorosła nie myśli tylko o tym, co jest miłe, wygodne i dobre dla mnie, chociaż niektórym dorosłym tak zostaje na całe życie, że myślą tylko o tym, co jest dla nich miłe i wygodne i dobre, ale bycie dorosłym można poznać po tym, że osoba po prostu zaczyna szukać dobra całego Kościoła, innych ludzi. Zastanawia się, co jest dobre dla innych. I chodzenie w mocy Królestwa, oczywiście mam na myśli tutaj jakieś cuda, znaki i uzdrowienia, może się w życiu kogoś przejawiać już jako dziecko, że ktoś jest w wierze dzieciaczkiem, kładzie ręce na kogoś i ktoś zostaje uzdrowiony. Ale nie mówię tutaj o takich jednorazowych uzdrowieniach, tylko mówię o świadomej posłudze, kiedy Bóg używa kogoś w potężnej mocy, kiedy za każdym razem, kiedy kładziesz ręce, modlisz się, zaczyna się coś dziać. Że Bóg wyposaża cię w taką duchową broń do walki z siłami wroga. I to Bóg daje swoją moc, swój autorytet tym, którzy po prostu chcą i szukają dobra innych. To jest taka świadoma decyzja, że chcę usługiwać innym. I Biblia mówi, że moc, ta moc, którą Bóg nam daje, dojrzewa w naszej bezsile. Moc, którą Bóg chce przejawiać przez nas, działa wtedy, kiedy przestajemy polegać na sobie, a kiedy zaczynamy polegać na Chrystusie. Kiedy przestajemy polegać na własnych poglądach, ale zaczynamy polegać na Chrystusie. Właśnie dzieciaczki i młodzież można poznać po tym, że oni są pewni siebie. Większość małych dzieciaków mówi, dam radę, mama, tata, nie pomagaj mi. Młodzi ludzie, którzy są w gimnazjum albo na początku liceum, też uważają, że dadzą sobie radę w życiu, tylko żeby rodzice się nie wtrącali. Jakby mieli już na koncie kasę od cioci z Ameryki, to już by od razu wynajęli sobie mieszkanie w Giżycku i żyli samodzielnie. Po tym można poznać dzieciaka i młodzieńca. Ale człowiek dorosły zupełnie inaczej patrzy na życie. Człowiek dorosły zaczyna, i mam na myśli dorosłego w Chrystusie, po tym można poznać, że jesteś dojrzały i dorosły w Chrystusie, kiedy widzisz, że nic od ciebie nie zależy. Że wszystko może zawieść. Że pieniądze mogą się skończyć, zdrowie może się skończyć, pracę możesz stracić. Że osoba, której możesz zaufać, to nie jesteś ty, to jest Jezus Chrystus. Dorosłość można poznać po tym, że zaczynasz polegać na Chrystusie. Człowiek wierzący, kiedy myśli, że on coś może, to znaczy, że w sercu jesteś nadal dzieciaczkiem albo młodzieńcem. Ale dorosłego można poznać po tym, że mówisz: nie ja, lecz ty, Panie, to możesz uczynić. Moc, że Bóg cię może do czegoś użyć, dojrzewa w bezsile. Dorosły człowiek wierzący w wierze, można go rozpoznać po tym, że rozumie, że wszystko zależy od Chrystusa. Także normalni chrześcijanie więcej bardzo często krzyczą o mocy. Znam masę ludzi wierzących i sam może kiedyś do takich osób należałem. Jak byłem w seminarium zielonoświątkowym, wydawało mi się, że mogę wszystko. I dużo rozmawiałem i gadaliśmy z kolegami, z koleżankami o tym, że będą się działy cuda i znaki. I wielu wierzących ludzi mówi o cudach i znakach, ale osoba naprawdę złamana i uniżona przed Bogiem, posłuszna Królestwu Bożemu, po tym można poznać, że jest dorosła w wierze. Kiedy przez czyjeś życie dzieją się uzdrowienia, cuda, znaki, że ta osoba ma stale nowe świadectwa, a nie opowiada o czymś, co się wydarzyło 20 lat wcześniej, po tym można poznać, że ta osoba jest dorosła. Że to już nie jest dzieciaczek, że to nie jest liceum, że to nie jest młodzież, tylko że to jest osoba, która chodzi z Chrystusem. Druga klasa liceum, takie przywództwo, pierwsza to było takie chodzenie w mocy Bożej, że człowiek jest poddany Bogu, posłuszny. Druga klasa, można powiedzieć, liceum to są liderzy grup domowych. To jest takie przywództwo, które wspomaga pastora, apostoła, proroka. Liderzy grup domowych to są przywódcy wspomagający, że osoba jest odpowiedzialna za małą grupę ludzi, że osoba staje się duchowym ojcem albo duchową mamą dla małej grupy ludzi, że osoba wchodzi, ten lider grupy domowej wchodzi w czyjeś życie, że uczy kogoś, że spotyka się z tymi osobami, żeby rozmawiać o ich problemach, naucza, ale też dyscyplinuje. To jest druga klasa liceum, można powiedzieć, że masz pod sobą małą grupę ludzi, których traktujesz jak córki i synów, że chcesz ich czegoś nauczyć i ich prowadzić, że ta mała grupa domowa staje się grupą przyjaciół, staje się rodziną. I bardzo ważna rzecz, po której można poznać, że ktoś jest liderem grupy domowej, to jest to, że ta osoba stoi wyżej duchowo niż reszta grupy. Że jest o kilka poziomów, albo przynajmniej o jeden poziom wiary wyżej. Dlaczego? Bo nie możesz prowadzić kogoś i dyscyplinować, jeśli jesteś na tym samym poziomie wiary, co ta osoba. Bo te osoby cię po prostu zwyczajnie nie będą słuchać. Licealista nigdy nie będzie nauczycielem dla innych licealistów. Zdarza się czasami tak, że panią rozboli brzuch i wybiera największego kujona. W liceum mówi: chodź, poprowadzisz lekcję, bo ja muszę wyjść do ubikacji. I dobrze wiemy, jak to się kończy. Jak to się kończy? Że klasa go po prostu nie słucha. Jeśli to jest największy kujon, to tym bardziej go nie słucha. A jeśli to jest największy rozrabiaka, to on w żadnej lekcji nie poprowadzi. Jeśli jesteś z klasy, z liceum, nie będziesz nigdy dla nich nauczycielem. Jeśli jesteś z kimś na tym samym poziomie duchowym, nie jesteś w stanie kogoś podciągnąć. Jest taka zasada, że jak się chodzi po górach, to żeby kogoś wciągnąć na półkę skalną, to musisz być wyżej. Nie możesz być niżej, go popychać od tyłu, za tyłek i go wrzucać. Tylko zawsze na linię go podciągasz wyżej. Także nie uda się prowadzić grupy domowej komuś, kto jest na równi w wierze z uczestnikami grupy domowej. Zawsze to musi być osoba, która jest wyżej. Trzecia klasa takiego przywództwa wspomagającego to są diakoni. Kto to jest diakon? To jest osoba, która koordynuje służbę, że w kościele są różne służby. Jest służba odpowiedzialna za szkółkę, jest służba odpowiedzialna za śpiew, jest służba jakaś charytatywna, wychodzenie na ulicę. I Bóg powołuje osobę, przywódcy, starsi, pastor wkładają ręce na taką osobę i mianują ją diakonem. I ta osoba stoi na czele grupy wierzących osób, która zarządza daną służbą w kościele. I diakon, słowo diakon z greckiego znaczy sługa. Można powiedzieć, można go porównać do takiego majstra na budowie. do głównego murarza, który prowadzi całą budowę. Murarz czy majster, który ma pod sobą ludzi. Wiemy, że majster czy murarz sam domu nie zbuduje, potrzebuje ludzi. I diakon to jest ktoś taki, kto robi coś dla innych i działa w kościele, ale bardzo ważna rzecz, nie robi tego, aby się dowartościować. Diakon, osoba, która służy w kościele, to nie może być osoba, która robi coś, żeby siebie dowartościować. Że jeśli to zrobi, to poczuje się lepiej, że jestem kimś ważnym. To jest totalna pomyłka i taka osoba nie powinna być wtedy w służbie. Naszą wartością, kiedy służymy innym ludziom albo służymy w kościele, ma być Chrystus, Król. To Król jest naszą wartością, a nie to, co robimy dla Króla. Wartość to Jezus, a służba dla Króla ma być oparta o radość i posłuszeństwo. Wartością jest bycie z Królem. I zaufanie temu Królowi. I to, że oczekuje pochwały od Króla, a nie od ludzi. Kiedy Król wysyłał kiedyś rycerza, to rycerz oczekiwał pochwały od Króla, a nie od innych rycerzy. Mimo, że Król był niezadowolony. Znaczy, to jest trzecia klasa liceum, bycie diakonem. Ktoś, kto robi coś ze względu na Chrystusa, dla Chrystusa i dla Kościoła, ale wartością jest dla niego Chrystus, a nie to, co robi. Osoba, która ciągle dowartościowuje się w jakiejś służbie, to jest osoba niedojrzała, która nie powinna w tej służbie być liderem. Osoba, która gra, prowadzi szkółkę, wychodzi na ulicę, a później wraca do domu, pije kawę i mówi: nikt tak tego nie robi w kościele u nas jak ja. To jest osoba, która w ogóle tego nie powinna robić. To jest osoba, która ciągle czuje się ważna przez to, że coś robi. Robię coś, bo Chrystus wydał mi polecenie, bo jestem posłuszny Mu. Ale to On jest dla mnie wartością. I wchodzimy w klasę taką przywódców, kończy się liceum i zaczynają się studia. I chodzi oczywiście o studia w wierze, w zaufaniu Królowi, Jezusowi Chrystusowi, a nie chodzi o to, że czas na studia teologiczne. Wielu ludzi wierzących, którzy wzrastają w wierze, kiedy na swojej drodze spotkają jakiegoś wykładowcę z seminarium i ten człowiek zobaczy, że ta osoba naprawdę chce się podobać Bogu, że ta osoba chce służyć Chrystusowi, to taki wykładowca z seminarium mówi: no to czas na studia teologiczne. Nigdzie tak się nie rozwiniesz jak na studiach teologicznych. Wielu wykładowców tak mi mówiło. Kiedy studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, to był tam taki wykładowca, nazywał się ksiądz profesor Szostek. On wykładał filozofię. I pamiętam, że na wykładzie kiedyś, kiedy była sala stuosobowa, masę zakonnic, księży, studentów, wyszedł i opowiedział nam taki dowcip o kulu. Ksiądz profesor Szostek. Mówi tak: wiecie, co się traci, kiedy studiuje się teologię na kulu? A mówi: wiarę. Wielu ludzi odchodzi od Boga i ląduje w wariatkowie. A wiecie, co się traci na kulu, kiedy studiuje się filozofię? Rozum. Ludzie, wydaje im się, że coś wiedzą, a nie wiedzą nic. A wiecie, co się traci na kulu, kiedy studiuje się prawo? A mówi: czas, bo jest tak miernej jakości prawo na kulu, że lepiej na UCS-ie studiować. Takie dowcipy sobie opowiadał. Skończyłem dwa seminaria. I w jednym seminarium i w drugim spotkałem ludzi, którzy po ukończeniu seminariów albo w trakcie stali się rozbitkami duchowymi. W jednym seminarium, już nie będę wymieniał w którym, chłopak wieszał się na klamce, bo stwierdził, że Bóg nie istnieje. W innym seminarium, które skończyłem, mój kolega stał się narkomanem. Inny przespał się z 16-latką, bo go wysłali na misję. Wielu z nich stało się rozbitkami. To, czego najwięcej nauczyłem się w obydwu seminariach, to to, że z kolegami spędzaliśmy czas i z koleżankami na modlitwę szukaliśmy Boga. Modliliśmy się nocami. Albo siadaliśmy i do trzeciej w nocy rozmawialiśmy o praktycznych rzeczach. Jak rozwiązać ten problem albo tamten w kościele. ale żadne seminarium w Polsce nie przygotowuje do służby. Więc kiedy ktoś kończy liceum i chce wzrastać w Bogu, i ktoś na jego drodze staje i mówi, to czas na seminarium, na teologię, to bardzo często ta osoba jest w gorszym stanie duchowym po ukończeniu seminarium, niż w stanie duchowym, którym była zanim poszła do seminarium. Żadne z seminariów w Polsce nie przygotowuje do praktycznej służby pastorskiej, misyjnej i ewangelizacyjnej. To jest fikcja. Seminaria dają wiedzę, rozbudowaną wiedzę w twojej głowie, która powoduje, że znowu zachowujesz się jak dzieciaczek, który myśli, że coś może. A ty nic nie możesz bez Chrystusa. To Chrystus coś może. Kiedy skończyłem jedno z seminariów zielonoświątkowe, Bóg mi kazał wracać do mojej małej miejscowości rodzinnej, do małego zboru z poważnymi problemami od 40 lat, tylko w jednym celu, żeby wybić mi z seminarium z głowy. Pokazać mi, synku, ty nic nie wiesz o zakładaniu kościołów, prowadzeniu kościołów i rozwiązywaniu problemów w tym kościele. Udowodnił mi to przez 3 lata. Tam mi zrobił prawdziwe seminarium. Które skończyło się tak, że zrezygnowałem z pastorstwa i powiedziałem, nigdy więcej już nie będę pastorem. Dlaczego? Bo w seminarium, które skończyłem, w ogóle nie przygotowało mnie do rozwiązywania problemów ludzi. Nikt mi nie powiedział, jak prowadzić poważne rozmowy z ludźmi, którzy mają poważne problemy. Więc wchodzimy w okres studiów. Studiów u Chrystusa. Nie w studia teologiczne. To zupełnie jest coś innego. Pierwszy rok studiów na Uniwersytecie Jezusa Chrystusa, studiów w kwestii wiary, wzrostu w wierze, to jest bycie starszym Kościoła. Starsi odpowiedzialni przed Królem za lokalny Kościół. Ktoś, kto zostaje starszym Kościoła, czuje się odpowiedzialny nie przed denominacją, nie przed zborem, ale przed Chrystusem za życie wszystkich ludzi, którzy są w danym zborze. To znaczy być starszym zboru. I wiecie, są różni starsi. Jedni starsi się doskonale będą czuli w księgowości, w administracji, w ustalaniu różnych spraw porządkowych. Inny starszy będzie bardzo dobrze usługiwał słowem. Nie każdy starszy jest powołany do tego, żeby nauczać. Ale to, co jest ważne, każdy starszy odpowiada za cały zbór, za cały Kościół, za każdą owcę. Każdy starszy odpowiada za cały Kościół, za każdą owcę, za dyscyplinę w Kościele, za miłość, za zachętę i za duchową walkę w modlitwie za cały zbór i za prawdę, która jest głoszona. To znaczy być starszym. Starszy to nie znaczy tytuł, że kogoś wyznaczamy i mamy go podziwiać. To jest osoba, która czuje się odpowiedzialna za innych. Nosi cały Kościół w modlitwie, próbuje pomóc tym ludziom, którzy mają kłopoty. To jest pierwszy rok studiów. Kiedy przechodzimy na drugi rok studiów, na wyższy poziom, z niektórych starszych na drugim roku studiów zaczyna się specjalizacja. Na niektórych kierunkach studiów, na przykład na medycynie, jest tak, że ktoś studiuje 6 lat, a później jeszcze 2 lata robi specjalizację. 5? 5. 5 to weterynaria chyba jest dłuższa. Nie, już nie. Wiem, że jakiś kierunek był też taki dłuższy, ale zaczyna się specjalizacja. U Chrystusa jest tak, że jeśli ktoś jest starszym, to Chrystus może go powołać do specjalizacji. I taka specjalizacja w byciu starszym to jest albo kogoś Chrystus powołuje do nauczania, że jest to nauczyciel i głosi słowo, albo ewangelista. Zaczyna się taki wybór specjalizacji przywództwa, do czego powołał mnie Król, na czym mam się skupić jako bycie przywódcą w Kościele. I tragedią współczesnego Kościoła, również polskiego, jest to, gdy w roli nauczyciela występuje ewangelista. Kiedy tutaj z przodu postawicie kogoś, kto nie umie nauczać, ale umie głosić świetnie słowo na ulicy, wtedy w zborze robi się straszno i śmieszno. Bo facet po prostu próbuje nawrócić wszystkich nawróconych. I byłem na takich spotkaniach, że zbór organizował spotkanie ewangelizacyjne, nikt nie przyszedł z nienawróconych, ale facet wyszedł i głosił Ewangelię, jak się nawrócić. I zapytał się, kto chce oddać życie Chrystusowi. Ale tragedią jest też, kiedy ktoś jest typowym przywódcą, który świetnie naucza w zborze i wyślecie go na ulicę. Wtedy też jest ciekawie. Wtedy staje taki nauczyciel z mikrofonem, najpierw wychodzi zespół i gra, a później wychodzi facet z mikrofonem, który jest typowym nauczycielem, który świetnie głosi w kościele kazania i zaczyna nauczać ludzi na ulicy. A ludzie robią takie wielkie oczy. O co mu chodzi? Dlaczego? Bo on mówi do nich jak do uczniów, a na ulicy nie ma jednego ucznia, to są niewierzący. To nie są osoby, które stały się uczniami Jezusa Chrystusa. Tam trzeba wysłać kogoś, kto jest ewangelistą, kto dopiero pozyska tych uczniów, zapisze do szkoły Jezusa Chrystusa. Znaczy, i bardzo często Kościół stawia za kazalnicą w zborze ewangelistów, którzy nie mają pojęcia o głoszeniu, a na ulicę wysyła pastorów, którzy mają pojęcie o nauczaniu, ale nie mają pojęcia o głoszeniu Ewangelii. I wtedy to nie działa. Trzeci rok studiów u króla. Mówiłem o starszych, mówiłem o nauczycielach, ewangelistach. W każdym kościele Bóg wybiera jednego ze starszych i czyni go pastorem. To jest ktoś szczególny, kogo Bóg wybiera. To jest kolejna specjalizacja. Jeszcze wyżej niż ewangelista i nauczyciel i bycie starszym. Jaka jest główna cecha pastora? To jest to, że ma odebrać od Jezusa wizję dla lokalnego zboru. Pastora można poznać po tym, że on wie, dokąd chce zaprowadzić cały kościół, czyli całą owczarnię. To jest pastor. Pastor to nie jest ktoś, kto jest na równi z pozostałymi starszymi. To jest osoba, której głównym zadaniem jest tak umiejętnie mieć rozmowę z Chrystusem, żeby go posłuchać, co Chrystus chce robić w tym zborze, w tym mieście. I starsi nauczyciele i ewangeliści to nie są osoby powołane do Boga do odebrania wizji, czyli kierunku, w którym Kościół ma iść. Czy Kościół w Węgorzewie, czy Kościół w Giżycku, czy Kościół w Toruniu, czy w Warszawie. To pastor musi wiedzieć, czego oczekuje Bóg od całego zboru, jaki jest kierunek i co mamy robić. Pastor, który nie wie, gdzie iść, oszukuje Kościół. Pastor, który nie wie, co ma robić, jakie są polecenia od Chrystusa, oszukuje Kościół. I nie jest żadnym pasterzem. Zobaczcie, bo wyobraźcie sobie stado owiec, które wychodzi z wioski, na czele idzie pasterz, jedna z głodnych owieczek burczy jej w brzuszku. Pyta się, w którym kierunku dzisiaj idziemy poszukać trawy? A on mówi, nie wiem. Na co owca mówi, łatwo ci powiedzieć, bo masz cały plecak wypchany rybkami, chlebem i wodą. A co ja będę dzisiaj jadła? Na co pasterz mówi, nie wiem. Rozumiecie? To o takim czymś ja mówię. Pasterz musi wiedzieć, gdzie chce zaprowadzić owce. Gdzie owce wzrosną, nakarmią się, napoją, i gdzie spotkają kolejne owce, które dołączą. Pasterz, który nie wie, gdzie prowadzi kościół, a większość pastorów nie wie, bo myśli, że najważniejsze, żeby w niedzielę odbyło się nabożeństwo, to nie jest pasterz, to jest starszy zboru. Nabożeństwo prowadzą starsi zboru. To jeden ze starszych zboru pójdzie po klucze, inny starszy zboru zadba o to, żeby był porządek, a jeszcze inny ze starszych, który jest nauczycielem, wyjdzie i wygłosi kazanie. Ale tak może się odbywać od 10-20 lat. I Kościół stoi w miejscu i się nie rozwija. Kto ma wiedzieć, gdzie trzeba pójść, żeby Kościół się rozwijał i wzrastał? To musi zrobić pastor. On musi wiedzieć od Boga, gdzie jest pastwisko, bo inaczej wyprowadzi owce na bezdroża i na pustynię. Starsi, nauczyciele i ewangeliści muszą podporządkować się pod wizję, którą odebrał jeden człowiek. Odebrał pasterz, czyli pastor. Na tym polega główna rola pastora. I to jest trzeci rok studiów u Chrystusa. Główną rolą pastora jest wiedzieć, czego Chrystus oczekuje od całego Kościoła w Giżycku. I reszta ma się poddać pod tą wizję. Bo wiecie dobrze, że nie można iść w dwóch kierunkach. Albo w trzech, albo w czterech. Owczarnia, która rano wychodziła owce i stawały na gdzieś tam, pastor nie robił czegoś takiego, pasterz. Mówi, no to kochane owieczki, nie wiem, w którym kierunku iść. Co proponujecie? I pięć owieczek mówi, na wschód. Na co siedem mówią, nie, na zachód. Więc pasterz mówi, przegłosujmy tą sprawę, w którą kierunku idziemy. Słuchajcie, tak się nie pasie owiec i tak się nie prowadzi kościoła. Bycie pastorem od Boga, a nie od ludzi, to zupełnie inny wymiar wiary i zaufania królowi. Bycie pasterzem jest odebraniem powołania przez króla, a nie powołaniem przez ludzi. Bo kiedy czytam większość ksiąg Starego Testamentu, to choćby taki facet jak Jeremiasz, czy to naród go wybrał na proroka i kapłana? Nie. Naród go chciał zabić włącznie z jego wioską, z której pochodził. Jego najbliższa rodzina zebrała się, powiedziała, Jerek musi umrzeć i my go ukotrupimy. Jerka nie powołał naród, ani wioska rodzinna. Jerka powołał Bóg. Tak samo było z Izajaszem i z wieloma innymi. Zresztą pastora powołuje Bóg, nie człowiek. Człowiek może się tylko pod to poddać, co Bóg uczynił. Czwarty rok studiów, coś wyżej niż pastor, to jest apostoł i prorok. To jest jeszcze wyżej. Nad pastorem jest apostoł i prorok. I kiedy mam na myśli proroka, to nie chodzi o prorokowanie. To nie chodzi o kogoś, kto od czasu do czasu przekaże słowo prorocze w zborze. Wiecie, znam masę ludzi w Polsce, którzy mają dar proroctwa. I kiedy ich zapytasz, jaką masz służbę, to te osoby mówią, jestem prorokiem. Najbardziej zabawna historia, kiedy jeszcze nie mieliśmy dzieci i odwiedziło nas małżeństwo pastorskie i pytam żony pastora, jaką masz służbę w kościele? Na co ona mówi, jestem prorokiem. Więc mi się zapaliła od razu czerwona lampka. Ja mówię, a czy mogłabyś się podzielić jakimś proroctwem, które ostatnio otrzymałaś od Boga? Ale ja jeszcze żadnego nie otrzymałam. Więc zapaliła mi się druga czerwona lampka. Mówię, skąd wiesz w takim razie, że jesteś prorokiem? Bo byłem na konferencji proroczej i mi wyprorokowali. Wtedy mocno musiałem sobie język przygryźć, żeby nie parsnąć śmiechem, żeby jej nie zasmucić. Słuchajcie, prorok to jest zupełnie ktoś inny. W liście do Efezjan my mamy w Polsce nadprodukcję proroków. Co drugi to jest prorok. Ale kiedy otwieramy sobie list do Efezjan, drugi rozdział, list, który napisał apostoł Paweł, w 19 i w 20 wersecie napisał coś takiego. Tak więc nie jesteście już obcymi. Pisze, zobaczcie, do Greków. Nie jesteście już obcymi. To nie jest tak, że tylko naród izraelski jest wybrany. Wy też nie jesteście już obcymi i przybyszami. Nie jesteście znikąd, lecz współobywatelami świętych. Jesteście obywatelami nieba, świętymi, domownikami Boga. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków. Jego kamieniem węgielnym jest Chrystus. Znaczy, Chrystus buduje swój kościół nie na świętszym Piotrze, apostole, tylko buduje na skalę, którą on jest. Chrystus buduje kościół na sobie. A kiedy i mówi, że on jest tą skałą, kamieniem węgielnym, a na Chrystusie leży fundament. Fundamentem kościoła są apostołowie i prorocy. Fundamentem kościoła są apostołowie i prorocy. To apostoł głosi i zakłada kościoły. Apostoł to jest ktoś, kto zakłada kościół od zera. Nadzoruje ten kościół, naucza, ustanawia starszych, pastorów i dyscyplinuje. Słuchajcie, apostoł to nie jest ktoś, kto mieszka w Stanach Zjednoczonych, wysyła pieniądze na kilka zborów w Polsce, a później mówi, założyłem w Polsce 20 zborów. To nie jest żaden apostoł. Wysyłanie pieniędzy to nie jest bycie apostołem. To jest bycie biznesmenem. To jest bycie bankierem. Apostoł to jest ktoś, kto idzie do jakiejś miejscowości, głosi, dzieją się znaki, cuda, ludzie się nawracają. On tam naucza, ustanawia starszych i później odwiedza ten kościół. I nie znam zbyt wielu apostołów w Polsce, którzy tak założyli kilkanaście zborów. W Węgorzewie ostatnio był taki gościu, którego można nazwać apostołem. biskup, pastor z Ukrainy, który musiał uciekać i mieszka w Krakowie, bo separatyści powiedzieli, że go odstrzelą, bo mówi, że zabili 6 jego pastorów. Facet osobiście był zaangażowany w zakładanie 60 zborów. Można powiedzieć, że to jest apostoł. Zakładał, nadzorował, odwiedzał, nauczał, dyscyplinował. Ale ktoś, kto wysyła pieniądze, to nie jest apostoł. Kto to jest prorok? Prorok to jest ktoś, kto ma taki autorytet i relację z Bogiem, że żadne słowo nie upada jego na ziemię. To jest ktoś, jeśli pójdziesz i poprosisz go o modlitwę i kiedy on słucha Pana Boga, to słowa, które wypowie, nie upadają na ziemię, bo to są słowa od Boga. I cały zbór zaczyna go szanować, a później okoliczne zbory go szanują. Prorok to jest fundament. Wiecie, najczęściej w Polsce jest tak, że ktoś uważa się za proroka, to staje w opozycji do pastora i do rady starszych. I zbór funkcjonuje jak taki smok dwugłowy. Z jednej strony jest pastor i starsi, ale jak ktoś chce posłuchać naprawdę Boga, to idzie do tej drugiej głowy. Tylko, że to jest sprzeczne z listem do Efezjan. Kościół lokalny, również kościół w Giżycku, jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Prorok to jest ktoś, kto stoi murem za pastorem, starszymi i mówi, to jest mój zbór. I nigdy nie będę podważał autorytetu pastora i starszych. Ja jestem tu posłany od Boga po to, żeby budować ten kościół. Ale wielu proroków w Polsce, którzy w cudzysłowie proroków, to są osoby, które stoją w opozycji do kościoła. Bardzo często są to osoby, które nie mają żadnego swojego zboru. Kościół jest zbudowany na prorokach i apostołach i to jest najwyższy już klasa przywódców. Pomyśl, jak wielu takich ludzi znasz, bo to są ojcowie całego kościoła, nie jednego zboru, ale to są osoby, które zakładają i głoszą w całej Polsce. To jest już najwyższy poziom wiary u Chrystusa, zaufania do Niego. I teraz chciałbym jeszcze na koniec coś ciekawego powiedzieć. Zobaczcie, jak śmieszne i irracjonalne jest, kiedy ktoś kończy seminarium teologiczne, zdaje egzamin kościelny na pastora i uważa się za duchowy autorytet, że może zostać pastorem w lokalnym zborze albo nadzorować kilka zborów. Ma wykształcenie teologiczne, ma zdany egzamin kościelny, nigdy w życiu nie widział pod swoimi rękoma uzdrowienia ani cudu żadnego, i przyjeżdża do zboru, bo centrala go wysłała do zboru, że on tam będzie pastorem, a w ławce siedzi siostra Truda, która regularnie modli się o chorych i pod rękoma siostry Trudy ludzie są uzdrawiani. Siostra Truda jest, jeśli chodzi o poziom wiary w szkole Jezusa Chrystusa, na poziomie liceum, a chłopak, który młody przyjechał po egzaminie kościelnym i ma przed nazwiskiem pastor, jest na poziomie podstawówki. I wtedy wstaje on i naucza siostrę Trudę. Zastanówcie się, czy naucza z ducha, z serca, czy z głowy. Naucza siostrę, jak chodzić w wierze, jak chodzić za Jezusem, tylko że siostra Truda jest o kilka poziomów wyżej niż on. Problem taki sam był za czasów Jezusa Chrystusa. Że z jednej strony byli faryzeusze, którzy mieli niesamowite wykształcenie i zauważcie, że kiedy czytacie Ewangelię, jaki był główny zarzut? Dlaczego go słuchacie? Wskazywali na Chrystusa. Przecież on nie ma żadnego wykształcenia. My mamy wykształcenie. Przecież ten facet nie ma żadnego wykształcenia. I faryzeusze i inni nauczali z głowy, a prosty lud, który słuchał Chrystusa, mówił coś zupełnie innego. Wy nauczacie tak, że nie ma w tym mocy. Ale kiedy on mówi, to dzieją się znaki, cuda i w tym jest moc i autorytet. Kiedy słuchamy Jezusa, mamy wrażenie i wiemy, że jest od Boga. Kiedy słuchamy was, to mamy wrażenie, że jakbyśmy się zapisali do szkoły teologicznej. Zobaczcie, dokładnie tak samo jest dzisiaj. Że ktoś może przed nazwiskiem nie mieć pastor, ale być o wiele wyżej niż pastor, który został ordynowany na pastora. Bo siostra Truda jest duchowo w pierwszej klasie liceum, bo chodzi w mocy, dzieją się znaki i cuda, a nasz młody pastor po egzaminie kościelnym jest na poziomie trzeciej klasy podstawówki, gdzie uczy się fundamentów wiary, czyli na przykład w ogóle nie wie, co to jest chrzest w Duchu Świętym, nie ma daru języków, nie wie nic. Jest w podstawówce, nawet nie w gimnazjum. Dlaczego w Polsce mamy tak słaby kościół? Jest bardzo ciekawy werset w Księdze Izajasza 3:4. Izajasz 3:4. Bóg mówi coś takiego, książętami, mówi do Izraela, książętami, czyli przywódcami w waszym narodzie, ustanowię im chłopców, młokosy będą panować nad nimi. Przywódcami w waszym narodzie, mówi Bóg Jahwe, ustanowię wam chłopców i młokosów i młokosi będą panować nad wami. I tak jest w polskim kościele. Że bardzo często na czele kościoła staje młokos, chłopaczek, który ma skończone seminarium i egzamin, ale nie umie chodzić w mocy Ducha Świętego. Nie dzieje się nic przez niego, co jest żywe i prawdziwe. Jedną z przyczyn jest to, że wtedy Kościół się nie rozwija. Bo jak może dzieciaczek uczyć kogoś chodzenia w wierze, kiedy sam nie chodzi w wierze, czyli w zaufaniu? I kiedy taki pastor staje, a naprzeciwko niego jest poważnie chora osoba na raka, to co może taki dzieciaczek pastor powiedzieć? No siostro, zaufaj Chrystusowi. No w Dziejach Apostolskich jest napisane, że przez wiele utrapień i ucisków nam trzeba wejść do Królestwa. Już niedługo umrzesz, już niedługo będziesz z Panem. A może Pan chce właśnie tą osobę uzdrowić? Nie zawsze Pan uzdrawia. Nie? Ja nie mówię, że zawsze ma być uzdrowienie. Często Jezus używa też lekarzy, lekarstw. Ale zobaczcie, kiedy ktoś nie ma zaufania do Chrystusa, kiedy sam nie jest blisko z Chrystusem, co może ci przekazać, kiedy jest ci strasznie trudno? Kiedy sam jest niżej w oparciu o wiarę niż ty? Pamiętam, że kiedy byłem młodym pastorem w Kraśniku i kiedy ciocia taka Julia z Ukrainy umierała na raka i wnętrzności rak jej zjadł, że przez kroplówkę ją dożywiono. I kiedy szedłem do szpitala, mówię, Boże, co ja jej powiem? Jak ja mogę ją pocieszyć? I pamiętam, że siadałem na jej łóżku i to ona mnie pocieszała. Całe życie głosiła ludziom Chrystusa i nikt się nie nawrócił. Ale kiedy leżała na sali i umierała 60 dni, nawróciły się 3 kobiety. Bo widziały pokój na jej twarzy. Bo widziały, że się nie boi śmierci, że mówi non-stop o Chrystusie i wzywa Chrystusa. I 3 kobiety się nawróciły. Szedłem, siadałem u niej na łóżku i to ona mówiła do mnie. Ja widziałem wyraźnie, że ona jest wyżej niż ja w zaufaniu do Chrystusa. O tym mówię teraz. Żeby kogoś uczyć chodzenia za Chrystusem w wierze, to musisz być wyżej niż on. Albo inaczej uczysz się od niego. I Biblia mówi, że wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Życia w posłuszeństwie Słowu. Wtedy przechodzisz z jednego poziomu wiary do drugiego, z klasy do klasy. Głównym problemem w życiu nas, białych ludzi w Polsce, jest nasza wiedza. I mówiłem o tym, że wiedza jest jak gnój. Może być pożyteczny, albo możesz roślinkę spalić. Nie da się zasadzić rośliny w samym gnoju. Trzeba ją wymieszać z ziemią. Wiedza nie jest przeszkodą. Wiedza może być pomocą. Ale wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Słuchania i bycia w posłuszeństwie Słowu. I wtedy z klasy do klasy zdajesz i jesteś coraz wyżej. Amen.